Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To wspólny program telewizji Polsat News i Radia Warszawa. Katarzyna Sopeł-Zaboklicka.
Agnieszka Milczarz, witamy, jako się rzekło, słuchaczy Radia Warszawa i widzów Polsat News.
Drodzy Państwo, to co obecnie nas martwi, ten temat, którym na pewno dziś będziemy się zajmować, to sytuacja dotycząca Jeana Vanier. Postać bardzo dobrze znana w Kościele. O tym na pewno powiemy, będziemy komentować te ostatnie wydarzenia dotyczące tego, co dzieje się w Kościele w Polsce i w Kościele na świecie, a dzisiejsza modlitwa Anioł Pański, tym razem nie z Watykanu, a z Bari.
Dlaczego z Bari, proszę ojca?
Dlaczego z Bari? W Bari trwa, to jest zresztą miasto położone nad Morzem Śródziemnym. Tam są relikwie świętego Mikołaja, przechowywane od mniej więcej 1000 lat niemalże, w kościele Dominikanów zresztą, w Bazylice Dominikanów. A tam trwa od 3 dni spotkanie Morze Śródziemne granicą pokoju. Ojciec Święty przybył dzisiaj rano do Bari, odwiedził bazylikę, spotkał się z biskupami, wygłosił bardzo długie, obszerne przemówienie, poruszając cały szereg różnych problemów. Proszę pamiętać, to są biskupi z 20 krajów, więc rzeczywiście wielka mieszanina krajów, sytuacji, krajów, w których jedni żyją bardzo wygodnie, dostatnio, krajów, niektórych krajów, w których trwa wojna, konflikty, napięcia. I to wszystko łączy basen Morza Śródziemnego. Zresztą pamiętajmy, że nie tylko biskupi patrzą ze szczególną uwagą na ten region, także instytucje cywilne, istnieją również organizacje takie jak Unia Państw Morza Śródziemnego, choćby to proponował w swoim czasie prezydent Francji Nicolas Sarkozy. No i tutaj biskupi zastanawiają się nad tym wymiarem kościelnym, dialogu, bardzo istotnego, bo to jest przecież kolebka kultury, cywilizacji europejskiej, także dla nas istotna kolebka wiary.
Ojca Stanisława Tasiemskiego, tak, z Katolickiej Agencji Informacyjnej, Państwo wszyscy doskonale znacie. Jest również z nami ksiądz Marek Koteński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Szczęść Boże, dzień dobry. Temat uchodźców, temat generalnie imigracji zawsze papieżowi leżał bardzo na sercu. Przez jednych jest za to krytykowany, przez drugich chwalony. Jak ksiądz odbiera to, co papież robi w tej materii?
Absolutnie jest to bardzo ważne spotkanie i myślę, że to, co łączy te wszystkie kraje, a przede wszystkim Kościół w tych wszystkich krajach katolickich, to jest właśnie ta sytuacja bardzo dramatyczna, mianowicie kwestia imigrantów, czy powiedzmy do krajów bogatych z krajów ubogich. I myślę, że troska duszpasterska o nich, a również o to, żeby oni rzeczywiście nie byli, jakby to powiedzieć, indoktrynowani w ten sposób, że napływają po prostu w sposób jakiś nieograniczony też do krajów tak zwanych bogatych, jest no, po prostu troską Kościoła. Myślę również, że te granice pokoju, one powinny w każdym kraju powinny być w jakiś sposób no, również przedmiotem zainteresowania Kościoła. Bo to nie jest tak, że tylko Europa Zachodnia powinna martwić się o emigrantów, prawda, ale przede wszystkim żeby Kościół dbał o, nazwijmy to, politykę pokoju w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, oczywista, w danych krajach. Dlatego, że ci ludzie, gdyby ich zachowane były prawa, poszanowane, powiedzmy, ich obowiązki i po prostu szansa na to, żeby żyć we własnym kraju, to przecież oni by z tych krajów nie uciekali. A zatem ta polityka, czy powiedzmy ta troska duszpasterska Kościoła powinna się również wyrażać w tym.
Ale nie mają księża takiego wrażenia, że papież po raz kolejny apeluje do ludzi na świecie, nie tylko do biskupów, aby zająć się sprawą tych najbardziej potrzebujących i świat nic z tym nie robi.
No jest to bardzo skomplikowana rzecz. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z jednej strony są to bardzo zróżnicowane sytuacje poszczególnych krajów. Przypomnijmy też, że Morze Śródziemne to nie jest kwestia tylko migracji na przykład z tego rejonu, z basenu Morza Śródziemnego, ale w krajach afrykańskich jest to w ogóle cały no, przepływ, mówimy o przepływie migracyjnym z wnętrza kontynentu, więc są to też te wielkie zróżnicowania, bardzo różne sytuacje, bo przecież w niektórych krajach, w Sudanie na przykład, mamy do czynienia z wojną, z łamaniem elementarnych praw człowieka. I tutaj pojawia się, oczywiście no, Nigeria to są z kolei konflikty związane z terrorystami, Boko Haram. Ojciec Święty zresztą bardzo jasno powiedział, że warunkiem pokoju jest sprawiedliwość. Bardzo mocno odwołało się również do kwestii dialogu międzyreligijnego. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, jak można usprawiedliwić przemoc w imię Boga. Bardzo mocno powiedział właśnie dzisiaj w Bari, że ta przemoc jest nie do zaakceptowania. I stąd wysiłki Kościoła, kościołów, religii, bo to także trzeba spojrzeć szerzej. To nie jest tylko kwestia współpracy na poziomie Kościoła katolickiego, chociaż biskupi katolicy się spotkali, ale również wysiłek ekumeniczny, wysiłek dialogu międzyreligijnego.
Zresztą apel, ja jeszcze wejdę ojców w słowo, pojawił się apel między innymi od kardynała Konrada Krajewskiego, żeby przyjmować uchodźców z Wyspy Lesbos, bo tam ich jest rzeczywiście mnóstwo. No i pytanie, czy to się spotka z pozytywnym dźwiękiem w różnych diecezjach, bo to był apel głównie do diecezji. No miejmy nadzieję, że tak będzie, ale...
To też jest apel skierowany do dialogu kościołów z władzami państwowymi. Tego typu działania kościoły nie mogą prowadzić na własną rękę. Jest to zawsze kwestia współpracy. Zresztą też możemy sobie powiedzieć w naszych realiach. Jeżeli jakaś parafia miałaby na przykład przyjąć uchodźców, to nie sposób, żeby ta parafia nie rozmawiała z władzami gminy, z władzami lokalnymi. Ale też oczywiście są konieczne pewne uregulowania natury prawnej. I od tego są i przecież odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Ojciec Święty też bardzo często przypominał, że
to nie może być oderwane od rzeczywistości.
Są bardzo różne. Normalnej. Jeżeli mówimy dzisiaj o tym otwarciu serca, zresztą proszę pamiętać, jeżeli Ojciec Święty mówi o tym dramacie Morza Śródziemnego, to jak gdyby ma zawsze w oczach dzieci martwe, które znajduje się na plażach. I to jest coś, co jest wielkim oskarżeniem. Ten obraz krzywdy ludzkiej, śmierci, która wiąże się z tą nieuregulowaną migracją. Więc także odpowiedzialność państw za bezpieczeństwo, z czego oczywiście władze państwowe nie mogą być zwolnione.
Trwa msza święta z udziałem biskupów i papieża Franciszka, ale ten temat, który wczoraj zelektryzował chyba Kościół na całym świecie, temat dotyczący Jeana Vanier. Osoba świecka, która przez wiele lat prowadziła, ponieważ Jean Vanier zmarł w maju zeszłego roku, prowadziła ośrodki dla osób potrzebujących, dla osób upośledzonych.
Zespołem Downa.
Intelektualnie upośledzony.
I raptem przeksiędza okazuje się, że ta osoba dopuściła się takich, a nie innych czynów.
Tak, jest posądzony przez 5 czy 6 kobiet.
Przez sześć
kobiet o, powiedzmy, molestowanie seksualne, a przynajmniej o taki mobbing, który wskazywałby na to, że nie całkiem ta jego postawa, powiedzmy łagodnie, była poprawna i chrześcijańska. I to jest oczywiście jakiś ogromny ból dla Kościoła, myślę, bo był to człowiek Kościoła, identyfikował się z Kościołem, zresztą...
Wiele osób z nim się identyfikowało.
Absolutnie. Tak. Jest tych wspólnot bardzo wiele, które mają po prostu niezwykłe doświadczenia duchowe. Mianowicie nie tylko, że pomagają ludziom niepełnosprawnym, ale przede wszystkim ta obecność pośród ludzi niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie niepełnosprawnych, nazwijmy to, pomagała przede wszystkim tym ludziom z tak zwanej współczesnej cywilizacji, która jest, nazwijmy to tak ogólnie, zakręcona i to bardzo poważnie, przede wszystkim zakręcona na samym sobie, to znaczy na samej sobie, na jakimś takim egoizmie, na jakimś takim odczłowieczeniu, na nieumiejętności wchodzenia w relacje i właśnie to wychodzenie ponad to, co jest po ludzku bardzo, nazwijmy to, sympatyczne w drugim człowieku, bo tam trzeba po prostu kochać i zejść do poziomu tego człowieka, który... Więc ta organizacja miała i te wspólnoty, których jest ich sporo w Polsce, to są wspólnoty niezwykle cenne i to sam ten fakt, mam nadzieję, nie przekreśli i nie przekreśla wartości.
Dobrze, że ksiądz o tym wspomina, ponieważ z jednej strony dzieło, a z drugiej strony ten człowiek, który reprezentuje to dane dzieło, zgłoszenia od 1970 roku do 2005 roku, 6 kobiet, które składają niezależne zeznania.
Oczywiście, to tutaj trzeba powiedzieć, z różnych krajów, z różnych środowisk, różnego wieku. I to, co jest z jednej strony, zresztą Jean Vanier niejednokrotnie bywał w Polsce. Miałem okazję sam kilka razy spotkać się. Przeprowadziłem też z nim kiedyś wywiad przed 10 laty, więc zawsze sprawiał ogromne wrażenie. Mówiono o nim gigant wiary. Był przecież laureatem Nagrody Templetona, był wysuwany do pokojowej Nagrody Nobla. To była osoba bardzo znana, zresztą gigant, bo człowiek bardzo wysoki, więc jakoś bardzo też wydawało się głęboko żyjący wiarą. Na pewno to, co jest istotne i to też na przykład mówili biskupi francuscy, to jest dramat. Dramat tego, że coś takiego jest w człowieku, a z drugiej strony, że takie rozdwojenie w człowieku, a z drugiej strony to nie przekreśla wartości tego dostrzeżenia człowieczeństwa osób właśnie głęboko upośledzonych intelektualnie, wspólnoty, którą buduje się z tymi ludźmi.
No ale tak, ale trzeba będzie naprawić to zło. Tak. Czy to zło się uda naprawić?
To nie jest takie proste, dlatego że rany, które są w człowieku, są bardzo istotne. Po drugie, oczywiście może być coś takiego, że ktoś powie, nie ma nic, co byłoby prawdziwie dobrego, szlachetnego. Takie podejście sceptyczne do człowieka, to jest trochę przypomnienie, że oczywiście grzech jest bardzo konkretną rzeczywistością. My żyjemy w świecie, w którym czasami ludzie ten grzech bagatelizują, ale to jest też przypomnienie, że jest to i obraza Boga, i rana człowieka, rana dla wspólnoty. W tym sensie czujemy się poranieni i głęboko dotknięci.
Bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, że kolejny grzech Kościoła, czyli kolejny cios w wizerunek Kościoła, w ten wizerunek, który nie jest tylko skalany chociażby grzechami Jeana Vanier, no, ale jednak coś się składa na to, w jaki sposób ludzie świeccy ten Kościół postrzegają, proszę księdza.
Absolutnie jest to ogromny cios i myślę, że no, trzeba na tym głęboko ubolewać. Przede wszystkim chyba trzeba się modlić. Bardzo. Z drugiej strony ja myślę, że jest to pewna też nauczka dla każdego z nas. Dzisiaj mamy taką jakąś dziwną tendencję do ubóstwiania ludzi, wbrew wszelkim pozorom, do niszczenia ich również.
Zdaje się, że, przepraszam bardzo, za chwilkę Ojciec Święty wygłosi rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. Msza Święta w Bari dobiega końca, ale zdaje się, że jeszcze tutaj nie mieliśmy...
Tutaj una volta.
Biskup.
No to jeszcze może dokończymy myśl, tak?
Właśnie, przepraszam bardzo.
Jeszcze
ale
dokończymy myśl.
Nie
księdza.
Wiedzieliśmy.
No tak, tak, musimy być czujni, bo rzeczywiście dzisiaj troszeczkę działo. Się opóźnia. Te wszystkie wydarzenia się opóźniają. Proszę księdza,
chciałem
proszę dokończyć.
Powiedzieć, że czasami mamy taką tendencję dzisiaj do jakby do ubóstwiania, takiego po prostu bezkrytycznego czasem wielkich ludzi, prawda? Chcemy im dawać, nie wiem, nagrody Nobla za nic, powiedzmy, czy jakiekolwiek inne nagrody. Z drugiej strony takie doświadczenia uczą nas takiego właściwego, rozumnego dystansu do człowieka, który jest zdolny do najwyższej świętości, do najwspanialszych czynów, bo jest zdolny.
Ale może mieć dwa oblicza.
Ale jednocześnie jest zdolny do tego, żeby zejść, że tak powiem, aż do otchłani niejako, mianowicie poddając się takich czy innym rzeczom. Na szczęście w przypadku Jeana Vanier nie ma tutaj posądzeń o molestowanie dzieci czy swoich podopiecznych. Myślę, że do tego nie dochodziło, taką mam nadzieję. Natomiast, ale i rzeczywiście potwierdzają
to. No tak, ale zło jest złem niezależnie od tego, kto ile ma lat.
Niezależnie od tego, dla komu je wyrządzamy. Mm-hmm, i tak. Dlatego warto przyjąć taką lekcję, również zwłaszcza dla nas chrześcijan, ale również dla innych, żeby nie ufać zbytnio ani drugiemu człowiekowi, to znaczy nie ufać przesadnie w tym sensie, ale jednocześnie również sobie, bo człowiek niestety ma w sobie to rozdwojenie.
Ułomny, prawda? I słaby.
I to nie pomówienia, a konkretny raport, który pojawił się z zarzutami dotyczącymi
Tak, to było oczywiście to są
raport. To już jest potwierdzone formalnie.
Konkretne dane organizacji, która przeprowadziła badania, dochodzenie, uwiarygodnienie, więc chodziło o to, żeby to nie było na poziomie plotek, tylko udokumentowania. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że to, co jest jakoś trudne do wyobrażenia, to kierownictwo duchowe. Problem, czy człowiek świecki może to prowadzić. No, Jean Vanier napisał mnóstwo książek, pięknych książek, ale właśnie, jeżeli są jakieś sytuacje niewyraźne, to jest to pewien problem. Problem mistycyzmu, prawdziwego mistycyzmu, czy też nie. No, jeżeli ktoś zna trochę historię Kościoła, wiemy też, że w przestrzeni, w wiekach wcześniejszych, było też takie zjawisko jak fałszywy mistycyzm. I to niestety grozi. Znaczy, ta świadomość natury człowieka, bo przecież zdajemy sobie z tego sprawę. Pojawiali się na przykład też twórcy znani, podziwiani i tak dalej. Potem okazywało się, że ten twórca ma jakieś drugie życie. Wystarczy przypomnieć Dwójcą. Choćby też te sytuacje, które niektórych mogą gorszyć. Jeżeli mamy do czynienia z wybitnymi przedstawicielami kultury, pisarzami, kiedy okazywało się, że te osoby miały jakieś
wykorzystywanie swojej pozycji życie, tak naprawdę, tak? I
ale też wyraźnie, też. Jeżeli ci ludzie na przykład, jeżeli własna żona donosiła na męża, jak to było miejscu w przypadku Pawła Jasienicy, to też wstrząs, jak można do tego się, do tego w ten sposób żyć. Więc jest to kwestia pytania w ogóle o naturę człowieka.
Ksiądz Kotyński mówił, że to jest cios dla Kościoła. Ciosem chyba też można nazwać, tak wydaje mi się, to co się wydarzyło, jeśli chodzi o biskupa Jana Pawła Lęgę, który został de facto przez biskupa, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa zakazano mu wygłaszania kazań, zakazano mu wypowiadać się w mediach.
Teraz już tak widzę, że tylko Ojciec Święty przekazuje już dar dla diecezji Bari. Przepraszam, ale...
Dobrze, podejrzewam, na bieżąco, że dobrze, na bieżąco tak, śledzimy.
Nie Państwo, ale musimy śledzić to, co się dzieje i za chwilkę pewnie Bari. Ojciec Święty wygłosi
rozważanie.
To rozważanie, na które czekamy. No ale to jest... wiemy, że uczestniczymy
to jest właśnie ten czas.
W wydarzeniu tak, takim w bardzo chwili, istotnym. Rzeczywiście, sądzę, Ojciec Święty, teraz chwili, już sądzę, podano już jemu jest mikrofon. Drodzy bracia i siostry, chwili, gdy gromadzimy się tutaj, aby się modlić i zastanawiać nad pokojem i losem narodów mieszkających na wybrzeżu Morza Śródziemnego, po drugiej stronie tego morza, szczególnie w północno-zachodniej Syrii, ma miejsce ogromna tragedia. Z naszych serc, pasterzy, płynie stanowczy apel.
Dai nostri cuori di pastori si eleva un forte appello
do zaangażowanych stron i wspólnoty międzynarodowej, aby umilkł zgiełk broni i wysłuchano płaczu maluczkich i bezbronnych, aby odłożono na bok kalkulacje i interesy i aby chronić życie osób cywilnych i tak wielu niewinnych dzieci, które ponoszą tego konsekwencje. Prośmy Pana, aby poruszył serca, żeby wszyscy mogli przezwyciężyć logikę konfliktu, nienawiści i zemsty, aby odkryć na nowo, że są braćmi, dziećmi jednego Ojca, który sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi. Przyzywajmy Ducha Świętego, aby każdy z nas, począwszy od codziennych gestów miłości, przyczyniał się do budowania nowych relacji, inspirowanych zrozumieniem, akceptacją, cierpliwością, tworząc w ten sposób warunki do doświadczenia radości Ewangelii i rozpowszechniania jej w każdym środowisku życia. Niech Najświętsza Maria Panna, Gwiazda Morza, ku której spoglądamy jako na najwznioślejszy wzór wierności Jezusowi i Jego Słowu, pomoże nam kroczyć tą drogą. Zanim wspólnie odmówimy modlitwę Anioł Pański, serdecznie dziękuję wszystkim biskupom i wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu na temat Morza Śródziemnego jako granicy pokoju. Jak również, a jest ich wielu, którzy na różne sposoby pracowali nad jego pomyślnym przebiegiem. Dziękuję wszystkim. Przyczyniliście się do rozwoju kultury spotkania i dialogu w tym regionie, tak ważnym dla pokoju na świecie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja służebnica Pańska. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wdać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznani, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju. Niech Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Idźcie w pokoju, chwalcie Pana Waszym życiem.
Jesteśmy ponownie w studiu Polsatu News i w Radiu Warszawa. Papież to heretyk. Między innymi za te słowa biskup Lęga został zawieszony przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Zawieszony. No nie może wygłaszać kazań, brać, przewodniczyć liturgii, no i nie może się wypowiadać w mediach. Przesadził, czy to jest jeszcze dopuszczalna krytyka, zdaniem księdza?
No, bardzo kontrowersyjne stwierdzenie. Przede wszystkim dlatego, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, żeby o tak Ojcu Świętym powiedzieć. Można się nie zgadzać z takimi czy innymi, powiedzmy, jego wypowiedziami, czy raczej pewnie komentarzami prasy. Zresztą Benedykt XVI bardzo przestrzegał przed tym, żeby nie wypowiadać swoich sądów na podstawie doniesień prasowych, bo w rzeczywistości to są zawsze interpretacje, prawda? Trzeba zajrzeć do dokumentów, trzeba się z czymś takim czy z innym można polemizować i najlepiej zrobić to osobiście. Dlatego też Benedykt XVI powiedział o tak zwanym synodzie prasowym czy medialnym. Chcielibyśmy, żeby taki synod działał, że po prostu w mediach okrzykniemy kogoś albo świętym, albo nieświętym, albo heretykiem, albo z kolei prawda, błogosławionym. Więc to jest chyba spora przesada i dlatego biskup Włocławski zainterweniował, ogłaszając przez kanclerza, że zostaje zawieszony, jeśli chodzi o przepowiadanie i sprawowanie publicznie Eucharystii.
Ale tylko w diecezji włocławskiej.
Władzę na terenie. Tak, na terenie
tylko swojej diecezji. Papież ma władzę nad biskupem, dlatego tam była taka, powiedzmy, dopowiedzenie, że wszystko zostaje w ten sposób potraktowane, aż do czasu ewentualnej interwencji Ojca Świętego, jeśli takowa będzie.
Ale czy to oznacza, że jeśli biskup Lęga zdecyduje się wyjechać poza diecezję i chciałby odprawić gdziekolwiek indziej mszę świętą, czyli przewodniczyć, może
musi
to zrobić?
Musi zawsze uzyskać zgodę biskupa, na której terenie sprawowana jest ta Eucharystia, czy po prostu to jest kwestia tego rodzaju. Natomiast oczywiście to są, zawsze proszę pamiętać, że biskup działa w jedności z papieżem. I zawsze jest to takie stwierdzenie, takie mocne zdania są raną dla Kościoła.
Kolejnym ciosem, prawda?
To jest rana dla ludzi wierzących i pogłębia jakąś dezorientację. Więc także słowa trzeba bardzo mocno ważyć i spoglądać z wiarą na tę posługę, która jest posługą Piotra, posługą jedności.
Ewentualne wątpliwości można też rozwiewać w inny sposób, mianowicie, no nie wiem, pisząc chociażby do papieża, czy protestując w jakiś sposób, prawda? Natomiast to nie jest, trudno rozmawiać poprzez media w takich sprawach, tym bardziej, że to są wcale nie, jakby to powiedzieć, to są mimo wszystko jednostronne oceny, prawda? Mamy różne wrażliwości, jesteśmy wychowani w różnych krajach, w różnych, biskup Lęga przez całe lata sprawował...
W Kazachstanie
swoją posługę, w tej chwili jest emerytowanym biskupem.
No tak, ale nie podlega, wejdę słowo księdzu, nie podlega Konferencji Episkopatu Polski, no, więc może dlatego sobie pozwolił na tak dużą wylewność. Tak,
dokładnie. To można mówić, to jest raczej Episkopat Kazachstanu.
Ale z jednej strony jest to opinia własna. No właśnie, w jaki sposób potraktować słowa biskupa Lęgi, bądź każdego innego duchownego?
Kiedy duchowny się wypowiada, nigdy nie będzie wypowiadał się w imieniu własnym. Zawsze
wypowiada się w imieniu Kościoła, tak?
To będziecie Państwo nas traktowali jako wypowiedź Kościoła. Czy nam się to podoba, czy też nie. Jeżeli będziemy mówili o kwestiach politycznych, to od razu powiecie Państwo, a oni się wypowiadają o polityce. Nie. Po prostu tym bardziej musimy uważać na to.
No właśnie, jak dalece Kościół powinien angażować się czy w politykę, czy w ideologię, bo widzimy, nie tylko w Polsce, tak, ale w Polsce wyjątkowo to widać, że czasami Kościół jest oskarżany o to, że zabiera głos, a nie powinien.
Nie, to jest, może jest oskarżany wtedy, jeżeli przez dziennikarzy, kiedy dana opinia nie zgadza się z ich opinią. Czyli są takie media, które mają takie wrażenie.
Dziennikarze też działają w imieniu...
Święty
w imieniu narodu, tak.
I to one mają decydować. Natomiast Kościół, proszę zauważyć, kiedy na przykład wypowiada się Konferencja Episkopatu, urzędowo, wyraźnie, zawsze będzie mówił o wartościach. Będzie, jeżeli możemy mówić o poziomie, i to będzie dokładnie tak się wypowiada Kościół na całym świecie, to będzie poziom metapolityki. Że trzeba bronić wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Ale tak, ale czy bywa i tak, że rodziny. Te wartości mają konkretną twarz i konkretne nazwisko.
I wtedy trzeba
takie
też
sytuacje.
Powiedzieć,
właśnie.
Że katolik nie może głosować na polityka, który bardzo wyraźnie, jego program jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła.
A z drugiej strony chociażby zaproponowanie jakiegoś kandydata, chociażby na prezydenta podczas...
Mówimy o ojcu Szóstaku w tej chwili, tak?
Ojciec Szóstak wycofał się z tego poparcia, natomiast ale ten powiedział głos już to, co poszedł w świat.
No,
oczywiście,
myślę,
że tak, ale to też pewnie dlatego, że nie przeczytał Evangelium Vitae, bo to trzeba pamiętać, no Jan Paweł II tutaj wytoczył i to jest nauczanie papieskie. Bardzo wyraźne, więc trzeba zastanowić się, zanim coś powiem.
Proszę księdza,
właśnie wydaje
odwrócę.
Mi się, że bardzo ważne jest, żeby tutaj, powiedzmy, nie zabierać głosu osobiście. Oczywiście, że ojciec Szóstak powiedział wtedy osobiście, powiedział, że to jest jego osobiste zdanie, ale mimo wszystko jest, powiedzmy, reprezentantem Kościoła. Wydaje mi się, że Kościół powinien przede wszystkim, jak ojciec słusznie powiedział, nie tylko podkreślać wartości, ale też głosić te wartości, zachęcać, prawda? A jeśli nawet ktoś nie powinien, moim zdaniem, oceniać wprost, zwłaszcza w sensie publicznym, i Kościół tego rzeczywiście nie robi, wbrew wszelkim oskarżeniom, że Kościół się miesza do polityki. W Polsce nie ma tego rodzaju, powiedzmy, chyba że mamy do czynienia z jakimś księdzem na przykład, który no, jest niezupełnie niepodporządkowany, ale Kościół nie miesza się do...
Czyli duchowni powinni pamiętać, podsumowując tą dyskusję, o której moglibyśmy mówić i mówić i mówić, duchowni powinni pamiętać, że zawsze, kiedy się wypowiadają, wypowiadają się nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu Kościoła. Ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna. Ksiądz Marek Koteński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Agnieszka Milczarz. I życzymy dobrej niedzieli. Agnieszka
Milczarz. Smacznego obiadu na pewno też, bo Ojciec Święty z reguły to czyni w Rzymie, a dzisiaj w Bari tego...
To być może powie, ale na koniec spotkania z biskupami, z wiernymi.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
I zapraszamy za tydzień.